nas, Synu światłości, ziemi sól, przez Ducha moc dla świata dziś, miłości znakiem chcemy być.
Własny obraz stworzył nas, miłujmy wszystkich tak jak On, miłością, którą daje nam.
Przyjdź Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła, Duchu Miłości. Spraw, Duchu Święty, aby miłość nie była tylko podniosłym uczuciem ani słowem, co samo zachwyca się sobą, lecz po prostu żeby była naszą uwagą, naszą troską, naszą pomocą i dostrzeżeniem ubogiego Chrystusa, który zjawia się przed nami. Spraw, aby miłość Chrystusa uczyniła nas ludźmi cichymi, skruszonymi, doświadczającymi Bożego miłosierdzia. Spraw, aby miłość Chrystusa stała się dynamizmem naszego życia, aby miłość Chrystusa dodawała nam sił, dodawała energii do tego, aby tu na ziemi budować już Boży, Chrystusowy świat. Prosimy Cię o to, Duchu Święty. I zapewne mamy już w rękach katechizm Kościoła katolickiego. Dzisiaj rozważamy kolejne punkty w artykule drugim wyznania wiary chrześcijańskiej. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Punkt pierwszy. Jezus. Są to punkty od 430 do punktu 435. Te artykuły naszej wiary z katechizmu Kościoła katolickiego chcemy dzisiaj rozważać i zapraszam Państwa do wspólnego uczestnictwa w dzisiejszej katechezie. A rozpocznijmy od słów Pawła VI, papieża, który mówi: Jezus jest na szczycie ludzkich dążeń, jest celem naszych nadziei i naszych modlitw. Jego ogniskową jego pragnień i historii i cywilizacji. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest tym, który nadaje wartość ludzkim działaniom, mówił Paweł VI, przypominając nam, kim jest Jezus Chrystus. A w katechizmie czytamy, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. O tym pisze święty Paweł w liście do Galatów. Również święty Marek dodaje: Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Bóg nawiedził swój lud, czytamy w katechizmie, wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, uczynił więc więcej niż oczekiwano, zesłał nam swojego Syna umiłowanego. Kim jest ów umiłowany Syn? Kim jest Jezus Chrystus, w którego wiarę codziennie wyznajemy? W języku hebrajskim Jezus oznacza Bóg zbawia. W chwili zwiastowania anioł Gabriel nadaje mu jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno jego tożsamość, jak i posłanie. Ponieważ jedynie Bóg może odpuszczać grzechy, to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który stał się człowiekiem, zbawi lud od jego grzechów. W ten sposób w Jezusie Bóg odtwarza całą historię zbawienia rodzaju ludzkiego. A kim są ci, którzy wierzą w Jezusa? Chrześcijanie. Chrześcijanie według biblijnej etymologii, od greckiego słowa Christianoi, to są ludzie Chrystusa. Do nieredukowalnej istoty bycia chrześcijanami należy wiara i wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I my, jako ludzie Chrystusa, wyznajemy wiarę w Chrystusa i chcemy żyć życiem Chrystusa. Jaki sens kryje się w naszym wyznaniu wiary? Imię Jezus, które przyjął konkretny człowiek, Jezus z Nazaretu, było również, musimy o tym wiedzieć, stosunkowo częstym imieniem izraelskich mężczyzn. Hebrajskie Jeszua, w formie skróconej Jeszua, oznacza Bóg jest zbawieniem, jak już mówiliśmy. Kiedy jako chrześcijanin wypowiadam słowa wierzę w Jezusa, wtedy wyrażam prawdę następującą. Zawierzam siebie samego temu konkretnemu człowiekowi, Jezusowi. Wierzę w prawdę Jego życia. Wierzę w Jego słowa. Wierzę w realizm Jego historycznego istnienia. Wierzę w Jego prawdziwe człowieczeństwo. I również ufam. Ufam bezgranicznie temu właśnie konkretnemu człowiekowi, który żył w określonym czasie, w określonej przestrzeni. Wyznaję, że urodził się, pracował, nauczał, miał przyjaciół, wrogów, głosił Królestwo Boże, kochał, cierpiał, był Synem Bożym i Bóg go wskrzesił i żyje w chwale. Był prawdziwym człowiekiem, a nie jedynie Bogiem udającym człowieka. Wierzę w Jezusa, znaczy wyznaję Jego ludzką zwyczajność, który, jak przypomina nam autor listu do Hebrajczyków, doświadczony był we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu, ale wierzę również w Jego nadzwyczajność. Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek przemawia, zapisał święty Jan w swojej Ewangelii. Mój Zbawiciel, moje wszystko jest człowiekiem. Jest to bardzo fascynująca prawda o człowieczeństwie. Kryje się w tej prawdzie również nasze wyznanie wiary, w prawdzie, że wierzymy w Jezusa Chrystusa i w osobie Jezusa. Ale był pewien czas, albo jest też również etap w życiu, czy są też ludzie, którzy zawierzenie Chrystusowi sprowadzają do podziwu Jego człowieczeństwa albo do Jego wyjątkowej w dziejach świata pozycji, lub nawet dla Jego niezwykłej religijności i pracowitości. Nie możemy jeszcze mówić o pełni chrześcijańskiej wiary, jeżeli ktoś tak podchodzi do Chrystusa. To dopiero poziom, jakbyśmy dziś powiedzieli, jakiegoś akceptacji Chrystusa, wiedzy o Nim, ale jeszcze nie wiary. Wierzę w Jezusa nie wystarczy. Potrzebna jest wiara w to, że jest On Chrystusem. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego. To jest temat naszej dzisiejszej porannej katechezy. Zastanawialiśmy się, co oznacza słowo Jezus, a teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kim jest Chrystus, w którego również wierzymy. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Greckie słowo Christos, namaszczony, pomazaniec, jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa Mesjasz. Kiedy Jezus nazywa się Chrystusem, wówczas wierzę w to, że jest on Jezusem z Nazaretu, konkretnym człowiekiem, jak już mówiliśmy, który żyje w określonym czasie, w określonej przestrzeni. Jezus, który był i jest Chrystusem, czyli namaszczonym, pomazańcem, jest naszym Mesjaszem. To znaczy, że w Jezusie z Nazaretu rozpoznaje tego Chrystusa. Wierzę, że w nim jest dany ludziom wszystkich czasów obiecany przez Boga Mesjasz. W nim dopełniają się dzieje Boga z ludźmi. I to w stopniu przekraczającym najśmielsze oczekiwania narodu wybranego, w stopniu przeważającym mesjańskie wizje proroków Starego Testamentu. Wiara chrześcijańska bowiem dostrzega w Chrystusie nie tylko pomazańca Bożego, posłańca niebios, jakiegoś nadproroka, ale drugą osobę Trójcy Świętej, samego Boga. Wyraża to najpełniej biblijny tytuł Syn Boży, przyznany Jezusowi z Nazaretu. Należy zauważyć również, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień i dwuznaczności, że tytuł jedynego Syna Bożego przysługuje Chrystusowi w sposób jedyny w swoim rodzaju, absolutnie nieporównywalny. Nie chodzi tu bowiem o ludzką moralną godność dziecka Bożego, ale o współistotność Syna i Ojca. Teologowie nazywają wewnątrz trynitarną współistotność Syna i Ojca. W ten sposób tytuł Chrystus prowadzi wiarę do tajemnicy sięgającej samego Boga, tego, którego nazywam Jezusem Chrystusem, również do Jego zasiadania w chwale po prawicy Ojca, jak głosi dalsza część kredo. Tytuł ten ujawnia więc nadprzyrodzoną godność Jezusa, która realizuje się w obfitości w stosunku do Starego Przymierza i która realizuje zbawczą obietnicę Boga. Jezus Chrystus to nie połączenie imienia z nazwiskiem. To nie dwa imiona, których można używać zamiennie bez konsekwencji dla sensu wiary. Jezus Chrystus to już pełna, choć skrócona formuła chrześcijańskiej wiary, która oznacza wierzę, że ten Jezus jest obiecanym przez Boga Chrystusem. W Nim, w Jego osobie i życiu i dziele, Bóg udziela samego siebie człowiekowi. Wierzę w Jezusa, który jest Chrystusem. To wyznanie prowadzi chrześcijanina do uznania w Jezusie Chrystusie, Pana człowieczego losu i życia, historii i świata, całej rzeczywistości stworzonej. Tytuł Chrystus prowadzi moją tajemnicę wiary do początku samego Boga, tego, który nazwał Jezusa Chrystusem. Mówimy o wierze w Jezusa Chrystusa. Mówimy o Jezusie Chrystusie. A Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna. Syna, który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia grzechów. To imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie. Mogą Go wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez wcielenie. W taki sposób, że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, czytamy w Dziejach Apostolskich i w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Arcykapłan raz w roku wzywał imienia Boga Zbawiciela dla wynagrodzenia kary za grzechy Izraela po pokropieniu przebłagalni w miejscu najświętszym krwią ofiary. Przebłagalnia była miejscem obecności Boga. Gdy święty Paweł mówi o Jezusie, że Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, przez wiarę, mocą Jego krwi, oznacza to, że w Jezusie, że w Jego człowieczeństwie Bóg jednał ze sobą świat. Zmartwychwstanie Jezusa otacza chwałą imię Boga Zbawiciela, ponieważ odtąd właśnie imię Jezus ukazuje w pełni wyższą moc imienia, które jest ponad wszelkie imię. Przypomina nam o tym list do Filipian świętego Pawła Apostoła. Złe duchy boją się Jego imienia i w Jego imię uczniowie dokonują cudów, ponieważ Ojciec udziela im wszystkiego, o co proszą w imię Jezusa. Imię Jezusa znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkie modlitwy liturgiczne kończą się formułą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Punktem kulminacyjnym modlitwy Zdrowaś Mario są słowa i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wschodnia modlitwa serca nazywana modlitwą Jezusową mówi: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Wielu chrześcijan umiera z imieniem Jezus na ustach. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna jedynego, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Co to znaczy, że wierzę w Jezusa, który jest Chrystusem, który jest Panem? W jakim sensie i czyim Panem? Istnieje realne niebezpieczeństwo, że nasze rozumienie tytułu Pan z języka greckiego Kyrios będą się na to rozumienie negatywnie nakładały różnego typu błędne skojarzenia językowe. Jest rzeczą ważną, by sobie uświadomić i nazwać je i wyeliminować z obszaru naszej wiary. Pierwsze z nich dotyczy współczesnego sposobu posługiwania się słowem Pan, do którego nie przywiązujemy żadnego głębszego znaczenia. Jest to w języku potocznym formuła grzecznościowa, należna dorosłym mężczyznom. Mówimy: proszę Pana, Panie Kowalski, niech Pan pozwoli. Nie taki oczywiście sens posiada słowo w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Drugie skojarzenie funkcjonuje już w obszarze ściśle chrześcijańskiego języka i dotyczy stosunkowo niskiej rangi, jaką w dzisiejszym słownictwie religijnym zajmuje zwrot Pan Jezus. Uważa się powszechnie, że jest to pobożna forma na użytek dzieci. Poważni chrześcijanie unikają jej z zakłopotaniem i najchętniej zastępują we współczesnych uszach tytułem Chrystus. I trzecie skojarzenie. Niektórzy uważają, że jest to najgroźniejsze skojarzenie dla prawidłowego odczytania tytułu Pan. Odwołuje się do naszego ukształtowanego przez czasy nowożytne wartościowania relacji międzyosobowych. Odczuwamy sympatię dla wszystkiego, co demokratyczne, jakbyśmy to nazwali, i partnerskie, a można powiedzieć, że alergię mamy na wszystko, co pachnie feudalizmem i zależnością. To jest też obciążenie mentalności wcześniejszych dekad naszej historii. Pan trąci wobec tego myszką i prowadzi myśl do zakodowanej w nas drugiej części członu znaczeniowego, czyli poddany niewolnik. Są to takie niebezpieczne pułapki naszego języka. Żeby dotrzeć do zawartej w tytule Kyrios treści wiary, trzeba sporo dużego wysiłku i dobrej woli. Trzeba więc powrotu do źródeł. Do źródeł ewangelicznych i językowych. Teologiczny sens tego tytułu sięga bowiem samego rdzenia chrześcijańskiej odpowiedzi na pytanie o to, kim jest Jezus Chrystus. Słowo Kyrios zastępuje w greckim przekładzie Starego Testamentu jako tłumaczenie odpowiednik słowa Jahwe, ponieważ nie wolno było wymawiać tego Najświętszego z imion. W ustach pierwszych chrześcijan był to więc wyraz największej chwały i adoracji okazywanej osobie Jezusa Chrystusa. Wyrażał bowiem prawdę wiary. Oto w Jezusie stoi przed nami Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, Mojżesza i proroków. W Nim przychodzi Boże Panowanie, w Nim pojawia się Bóg. I jeszcze bardziej jednoznacznie. On sam posiada istotę Bożą, jest Bogiem. Wyznanie to możliwe tylko w Duchu Świętym, jak przypomina nam święty Paweł w liście do Koryntian, wywoływało sprzeciw i prześladowanie ze strony synagogi, ale nie tylko, również ze strony Rzymu. W czasach narodzin chrześcijaństwa Pan był tytułem przysługującym cesarzowi rzymskiemu jako władcy świata, wyrażał jego boskość, podstawę ładu i porządku imperium. Jezus Chrystus jest Panem. Było więc burzeniem tej hierarchii. Stąd sprzeciw i prześladowanie ze strony pogańskich cesarzy. Trudno się dziwić, skoro sens wyznania Kyriosa był, można powiedzieć, rzeczywiście rewolucyjny. Oznaczał bowiem to, że Jezus Chrystus jest prawdziwym władcą świata, a chrześcijanie są wolni od władzy innych panów. Jest On Panem naszym, moim Panem. Mocno podkreślane jest to w aspekcie osobistego, owocującego zbawczo przyjęciem orędzia Ewangelii. Jezus Chrystus jest naszym Panem, Panem Wszechświata, wszystkiego. Poddał Mu wszystko, nic nie zostawił niepoddanego Jemu, czytamy w liście do Hebrajczyków. W całym tym treściowym bogactwie tytułu jeszcze jeden jest znaczeniowy niuans, który domaga się przemyślenia. Nie tylko bowiem Jezus jest Panem, ale i Pan jest Jezusem. Oznacza to, że w Nim otrzymujemy odpowiedź na pytanie, kim i jaki jest nasz Bóg. Odpowiedzi udziela Nowy Testament. Bóg, Pan, nie tylko jest władcą na wysokościach, ale i w uniżeniu, jest wszechpotężnym i wszechwładnym sługą wszystkich. Jest bezwzględnie wierny człowiekowi, ponieważ jest bezwzględnie wierny sobie. Dlatego jest Panem w najwyższym i najczystszym znaczeniu tego słowa, jedynie prawdziwym, jedynym naprawdę. Jezus ukazuje, czym jest panowanie Boga. Nie jest to tyrania, ale miłość. Jako taki Pan ma prawo stawiać bezwzględne wymagania, albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może zaprzeć się samego siebie, czytamy w liście do Tymoteusza. Taki Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, jest naszym Panem, naszym początkiem, naszym kresem i nie ma innego. On jest właśnie jedyny. Jezusie Chrystusie, naszym Panu, w Nim zespalają się ze sobą niebo i ziemia, duch i ciało, Bóg i człowiek. W Nim jednoczy się cała rzeczywistość istnienia. Najdobitniej i przepiękniej ukazała nam tę jedność w dwoistości. Ukazuje nam list świętego Pawła Apostoła do Efezjan. I również wierzymy to, że jeden jest tylko Bóg, ale też i jeden jest Jego Syn.